co w prawie piszczy.
Przypominam, że jesteśmy w wątku omawiania przełożonych i rad w zarządach instytutów. Powiedzieliśmy o wyborze przełożonych, powiedzieliśmy o tym, że to jest demokratyczny często wybór, ale w takim dawnym, pierwotnym słowa tego znaczeniu. I myślę, że warto też przywołać to, co znajduje się w kanonie 626, że należy się wystrzegać, tutaj mowa oczywiście o przełożonych, o kandydatach, wystrzegać zabiegania o głosy w wyborach bezpośrednio lub pośrednio dla siebie lub dla innych.
To oznacza de facto nie więcej, tylko zakaz kampanii wyborczej.
Prawda? A no właśnie.
Że nie wolno tego robić. Tak? Jest to zastrzeżone kanonem, nawet właśnie nie tyle, że w konstytucjach ma się to pojawić, tylko w prawie powszechnym jest ten zakaz wyrażony. To ma na celu jakby danie większego, nazwijmy to tak, pola do popisu Duchowi Świętemu. Twierdzi się, że kiedy rzeczywiście tutaj nie będzie to tylko ludzkie dzieło, tylko zrodzi się w jakimś takim poszukiwaniu, takim, nazwijmy to, nie bezpośrednim, to będzie to wybór lepszy.
No tak przypomina mi się za każdym razem te historie wokół wyboru papieża, no szczególnie dzisiaj w tym zmediatyzowanym świecie, gdzie właściwie są już giełdy nazwisk, wszyscy wiedzą, będzie ten, a później wybrany jest José Bergoglio i wszyscy się dziwią, przecież go nie było na tej głównej liście.
To akurat w tym przypadku nie do końca jest prawda, bo z tego co było wiadomo po konklawie, w którym wybrano Benedykta XVI, Bergoglio był na drugim miejscu. Także to tamte.
Ale tak, ale mam wrażenie, że w tym bezpośrednim, w tym czasie bezpośrednio poprzedzającym wybór papieża, jakoś tak, przynajmniej medialnie, bo ja mówię o tych takich najgłośniejszych spekulacjach medialnych.
Jasne, ale to tak po prostu bywa. Rzeczywiście podobnie jak to się spekuluje odnośnie do biskupa w diecezji, bo to wszystko analogiczne, prawda? Kiedy ma być mianowany, a kto to będzie, ten właśnie giełda nazwisk, obstawianie i już jest wybrany, a później nagle się okazuje, że zupełnie ktoś jakby spoza rzeczywiście tego głównego nurtu, tak, tych wskazań zostaje wybrany i tak się zdarza oczywiście analogicznie w sytuacjach zakonnych. Inaczej bywa przy powtórnym wyborze, bo wiemy, że wyborów się nie wygrywa, tylko przegrywa ewentualnie, prawda, jeśli ktoś może być wybrany, to pierwszym obstawianym jest zazwyczaj ten, który ten urząd pełni, tak, ale bywa i tak, że przecież ktoś odchodzi, nie zostaje wybrany po pierwszej kadencji.
No to, jak się domyślamy, zawsze rodzi różnego rodzaju emocjonalne też skutki we wspólnocie.
No zdecydowanie tak, no to bywają takie przełomowe zmiany, to już gdyby patrzeć w konkrety, to pamiętajmy, że wybór przełożonego wiąże się później też z wyborem, z obsadzaniem innych urzędów, tak, trochę jak domino, tak, ten przełożony tutaj wybrany, on obsadza kolejne urzędy. Oczywiście to wskazane jest przez konstytucję, które on bezpośrednio wybiera, jaka jest droga obsadzenia danego urzędu, ale no niewątpliwie no, jest przełożonym i ma wpływ na szereg najważniejszych urzędów w instytucie.
No, będzie to działać dokładnie tak samo jak w każdej innej instytucji. To możemy znać ze swoich miejsc pracy i tak dalej. No, zmienia się kierownik, dyrektor, no i w jakimś sensie zmienia się, korygowany jest, bądź wręcz reformowany czasem sposób działania.
Oczywiście, instytucji. Nie może być inaczej. Tutaj mamy oczywiście w tym kanonie też takie ogólne wskazania, tak, żeby powstrzymać od nadużyć. No, wydaje się to oczywiste, tak, że żeby nie było nadużyć przy tych różnych wyborach, zachować własne prawo, a także względów osobistych. Tutaj chodzi o to, aby nie stworzyć z tego zarządu, nazwijmy to, chociaż zarząd to już jest słowo techniczne, ale to już w takim szerszym znaczeniu, to w tym zarządzie zakonu, nie wiem, sami pupile przełożonego, bo kogoś lubi, tak, właśnie darzy sympatią, czy znają się skądś tam, tylko żeby jednak kryterium bardziej profesjonalnie było dobierane, tak, tego, że ktoś na czymś zna, kiedy wybiera się, czy sekretarza, sekretarkę, tak, czy ekonomę, ekonomkę, czy wikariusza, czy wikarię, żeby to były osoby, które są rzeczywiście kompetentne, że ten klucz kompetencji powinien być zasadniczy.
Nadto później właśnie no, wszelkiego rodzaju przypisywanie poszczególnych członków Instytutu do ról już w terenie jest niezwykle ważne i to rozeznanie, czy ktoś się nadaje do pracy z dziećmi, czy w duszpasterstwie rodzin, czy może posługa w konfesjonale w większym wymiarze niż...
Ale tu bardziej mówimy może o diecezji w tej sytuacji. Pamiętajmy, że instytuty zakony są tak różnorodne i część z nich nie ma w ogóle tego typu zadań, które pani redaktor wymieniła w swoim charyzmacie.
Mhm. Choć te większe chyba by się łapały do tej różnorodności.
Pewnie ale tak, ale mówimy szeroko o tych zakonnych, także tych, które prowadzą życie monastyczne, prawda, więc...
No ja tendencyjnie w głowie mam te największe i stąd te...
Tak, ale też myślę, przez pewien diecezji trochę patrzy się na to, więc tak. Mam też tyle głowy właśnie, że ta ilość tych zadań, posług, tak, to jest naprawdę ogromna.
Mhm. I pewnie nie raz jeszcze do nich wrócimy, a na dziś kończymy już nasze rozważania. Przypominam, ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Ewa Skrabacz, zapraszamy na kolejne, już niekoniecznie noworoczne spotkanie.